idealni ludzie, idealne małżeństwa, idealne życia i zbrodnie doskonałe są jak Yeti. Niektórzy twierdzą, że istnieją, ale jakoś nikt ich nie widział. W tej historii występują wszystkie wymienione elementy oprócz Yeti. Zapraszam na Zbrodnie Prowincjonalne. Witajcie na prowincji w szczycie sezonu ogórkowego. Ja właśnie skończyłam kiszenie i zasiadam do nagrywania. Ostatnio przeczytałam jakiś artykuł o morderstwie, w którym za narzędzie zbrodni posłużył właśnie słoik z ogórkami. No i teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłam, nastawiając te ogórki. Człowiek jest naprawdę parszywym gatunkiem, że nawet czegoś tak wspaniałego jak kiszone ogórki potrafi uczynić narzędzie zbrodni. No, to taka refleksja na początek i ogórkowe słowo wstępne. W dzisiejszej historii akurat nie będzie nic o ogórkach, będzie o żonie strażaka, która zaginęła nagle we wrześniu 2008 roku. Czyli jesteśmy w środku międzynarodowego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego w USA zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych. W Polsce był to rok orkanów i trąb powietrznych, które wyrządziły sporo szkód w różnych częściach kraju. Wiele mówiło się o tarczy antyrakietowej i tym, czy powinna być, czy nie. Mówiło się też o somalijskich piratach porywających statki i w ogóle na świecie było dość niespokojnie. Na ustach wszystkich byli talibowie i zamachy terrorystyczne, do których dochodziło w różnych częściach świata. Do tego wojna domowa na Sri Lance, konflikty zbrojne w Osetii Południowej. Na świecie zrobiło się jakoś niebezpiecznie, ale my nie przejmowaliśmy się tym aż tak bardzo. Doda nam śpiewała, więc nie bój się, uśmiechnij się. Słuchaliśmy hitu Będę brał cię w aucie, a w kinach leciało To nie tak jak myślisz. Złota era polskiej popkultury to nie była. Dziś udamy się do Dzikowa w województwie kujawsko-pomorskim w gminie o czarującej nazwie Oborowo. Skręt do Dzikowa można łatwo przegapić. Droga wojewódzka numer 258 to jedna z tych wąskich asfaltówek biegnących przez las, jakich pełno na polskich prowincjach. Nieco już popękana, ale to i tak więcej niż można powiedzieć o żwirowej drodze do Dzikowa. Tuż przed skrętem stoi samotny przystanek autobusowy i malutka tabliczka drogowskaz. Nie taki duży, drogowy, zielony, tylko taka malutka tabliczka wielkości tabliczek z nazwami ulic. Tu kończy się nie tylko asfalt, ale też zasięg Google Street View. Czarna żwirowa droga biegnie gdzieś w głąb lasu iglastego i wszystko wygląda tu dość ponuro i mało zachęcająco. Chociaż samo Dzikowo wcale chyba takie nie jest. To wioska, która dziś liczy 643 mieszkańców, ale jej populacja w latach 1998-2021 wzrosła, uwaga, o prawie 300%. Jeszcze nie widziałam takiej statystyki w żadnej miejscowości z tych, o których mówiłam, także wow. No ten duży wzrost populacji dotyczy zresztą całej gminy. Może nie wszędzie jest to aż 300%, ale ogólnie wzrost jest bardzo duży. W ciągu 6 lat, od 2011 do 2017, w gminie Oborowo populacja wzrosła o 25%. Choć ogólnie jakby się nad tym zastanowić, to nie jest to wcale jakieś aż takie dziwne. Wpisuje się doskonale w trend ucieczki z miast. Dzikowo jest położone kilkanaście kilometrów od Torunia, także można stąd spokojnie dojeżdżać do pracy do miasta, a jednocześnie cieszyć się wiejskim, spokojnym życiem blisko natury. I tak zresztą zrobili bohaterowie dzisiejszej historii. Ewa i Paweł byli małżeństwem od niedawna. Nie minęły jeszcze 2 lata od ich ślubu, choć znali się od najmłodszych lat, bo chodzili razem do szkoły w Toruniu, ale później ich drogi się rozeszły, żeby spotkać się na nowo po latach. Mieli wtedy 20 parę lat, zaraz po ślubie zaczęli budować w Dzikowie swój dom, wzięli kredyt na budowę, Ewa kończyła jeszcze studia i od niedawna pracowała jako przedstawicielka handlowa w koncernie tytoniowym. Miała służbowy samochód i pracę, z której mogła być dumna. Bezrobocie wynosiło w tamtym czasie w gminie Oborowo 12,6% i cały czas rosło, bo w całej Polsce rosło, więc Ewa miała szczęście. Paweł też pracował, był strażakiem. Od 4 lat pracował jako zawodowy funkcjonariusz Straży Pożarnej w Toruniu. Ewa i Paweł byli idealnym małżeństwem, które potrafiło świetnie się ze sobą komunikować. Jednocześnie byli też jedną z takich par, jakie zdarzają się zresztą dość często, dobranych na zasadzie przeciwieństw. Ona była żywiołowa, gadatliwa, zawsze robiła wokół siebie dużo szumu. Dziewczyna trochę o takiej urodzie królewny Śnieżki, z czarnymi włosami, niebiesko-szarymi oczami i drobnymi ustami. Paweł był jej przeciwieństwem, małomówny, zamknięty w sobie. Wydaje się, że mało kto tak naprawdę go znał. Choć ci, z którymi pracował, wspominają go jako dobrego fachowca i uczynnego człowieka o dobrym charakterze. Był szczupłym, młodo wyglądającym mężczyzną o raczej chłodnym typie urody, ani bardzo przystojnym, ani brzydkim. Ale co chyba najważniejsze w tej sprawie, był introwertykiem, który tłumił w sobie emocje i pozwalał, by zjadały go od środka. Pewnie skrycie podziwiał Ewę za to, że była zupełnie inna niż on, że robiła na tyle dużo zamieszania, że on nie musiał się już prawie wcale odzywać, a to chyba najbardziej mu odpowiadało. Wielu znajomych zazdrościło Ewie i Pawłowi tego, jak układało im się życie. Dom właściwie idealny w malowniczej wsi nad jeziorem, a jednocześnie niedaleko miasta. Prawdopodobnie dzięki temu położeniu Dzikowo stało się właśnie miejscowością tak szybko zwiększającą swoją populację. Są tu jakieś pojedyncze domki letniskowe do wynajęcia, ale nie jest to typowa turystyczna miejscowość, raczej bardzo lokalne miejsce dla kogoś, kto ma ochotę posiedzieć sobie nad jeziorem, pooddychać świeżym powietrzem. Nie ma tu za bardzo turystów, raczej przyjezdni właśnie z Torunia. Nie ma też za bardzo infrastruktury turystycznej. Jest to bardziej miejsce dla miłośników przyrody. Niestety okazuje się, że to też może mieć swoje ciemne strony. O czym przekonali się jakiś czas zanim rozpoczęła się ta historia, którą dziś chcę Wam opowiedzieć, Wojciech i jego małżonka, którzy w czerwcu 1992 roku wybrali się na krótką wycieczkę pod miasto właśnie do lasów koło Dzikowa. Chcieli przetestować swój nowy aparat fotograficzny, przyjechali nad jezioro, wykąpali się, a potem zniknęli. Dosyć szybko rozpoczęto poszukiwania. Małżeństwo miało różne plany na najbliższe dni, było poumawiane z różnymi ludźmi, więc to, że nie pojawili się nigdzie i kontakt się z nimi urwał, od razu wzbudziło podejrzenia, że stało się coś złego. Rozpoczęto poszukiwania. Bliscy wiedzieli, że wybierali się nad jezioro, więc to tam policja rozpoczęła. Kilkoro miejscowych faktycznie ich tutaj widziało, ale nikt nie miał pojęcia, dokąd mogli się udać. Ich samochód nie stał zaparkowany nigdzie w pobliżu jeziora, zatem musieli stąd odjechać. Nie wyglądało na to, żeby tu mogli utonąć albo zgubić się w lesie. I może nigdy nie dowiedzielibyśmy się, co tak naprawdę się z nimi stało, gdyby nie kompletna bezmyślność pewnego pana imieniem Sylwester, który do okradzionego samochodu postanowił przykręcić sobie zarejestrowane na siebie stare, zardzewiałe tablice, a samochód bez żenady postawił na osiedlowym parkingu. Kontrast przerdzewiałych tablic z nowym, dobrze utrzymanym autem od razu zwrócił uwagę policji. Szczególnie, że było to dokładnie takie auto, jakiego szukano w związku ze zniknięciem małżeństwa z Torunia. I tymto sposobem 3 dni po zaginięciu pary policjanci z Lubicza trafili na ślad niejakiego Sylwestra Krajewskiego. Gościa bez wykształcenia, który pracował w agencji detektywistycznej. To były czasy, że te agencje detektywistyczne, ochrony, wyrastały jak grzyby po deszczu, ludzie szybko się bogacili, rozkwitały mafie, do policji nikt specjalnie nie miał zaufania, także był to dobry czas na ten biznes, agencje na szybko potrzebowały pracowników, no i to prawdopodobnie sprawiło, że ktoś taki jak Sylwester dostał taką pracę, bo kompetencji i kwalifikacji do tego raczej nie miał. Choć podobno wykonywał swoją pracę całkiem dobrze, został tam wyposażony w broń gazową i to chyba jakoś za bardzo podziałało mu na wyobraźnię i uznał, że chce być policjantem. Bez żadnego wykształcenia nie miał na to szans, postanowił więc, że będzie policjanta udawał. Nie mam pojęcia po co, zrobił sobie fałszywą legitymację, szkoda, że nie gwiazdę szeryfa, i postanowił ją przetestować w terenie. Wybrał się więc ze znajomym do Dzikowa. Zaparkował nad jeziorem, gdzie stał już czerwony Ford Sierra. To auto zwróciło jego uwagę, bo bardzo mu się podobało, sam chciał takie mieć. Wiecie, rok 1992, więc jeszcze wtedy polonezy były szczytem marzeń dla większości Polaków. Ford, no to już powiew wielkiego świata. Kiedy Sylwester zaczął się kręcić przy aucie, na miejscu zjawiła się pani K, żona Wojciecha, i oczywiście ten widok natychmiast ją zaniepokoił. Jednak Sylwester wyciągnął wtedy swoją odbitą na ksero legitymację i zażądał od niej dokumentów auta. Wkrótce do kobiety dołączył jej mąż. Sylwester zaczął oglądać dokumenty i coś kręcić, że coś jest nie tak z nimi, więc Wojciech powiedział, że mogą podjechać na komisariat i je sprawdzić. Prawdopodobnie domyślił się, że Sylwester i jego ziomek wcale nie są policjantami, nie mieli na sobie mundurów, ich legitymacja wyglądała, przypuszczam, niezbyt wiarygodnie. No i kiedy mężczyźni usłyszeli o komisariacie i o konfrontacji z prawdziwymi policjantami, puściły im nerwy. Szczególnie puściły koledze Sylwestra, wyciągnął broń gazową i zaczął grozić Wojciechowi. I teraz to już nie było odwrotu. W pobliżu nikogo nie było, wokół las. Mężczyźni steroryzowali małżeństwo, pognali ich do lasu. Wojciech usłyszał jeszcze jadące z szosą auto i podjął rozpaczliwą próbę zawołania o pomoc. Zaczął biec w tamtym kierunku, no i wtedy został postrzelony. Potem Sylwester i jego kolega zakatowali swoje ofiary na śmierć. Wykąpali się w jeziorze, zabrali samochód swoich ofiar i pojechali. Później wrócili jeszcze z łopatą, żeby zakopać ciała w lesie. I prawdopodobnie nikt nie wpadłby na ich trop, bo z ofiarami nie łączyło ich nic. A na ziemne groby w lesie mógł nikt nie trafić jeszcze przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. Ale Sylwester musiał zatrzymać sobie auto i jeszcze przykręcić do niego stare tablice. Swoje własne. Tym sposobem wpadł już po kilku dniach, a jego kolegę pojmano po miesiącu. O tym, jak wrażliwym człowiekiem był Sylwester, może świadczyć to, że podczas procesu powiedział sędziemu, żeby nie czytał tak dużo akt, bo go to nudzi. Ostatecznie dostał 25 lat więzienia. Nie było jeszcze wtedy dożywocia w polskim prawie. Była kara śmierci, ale już wprowadzono moratorium na jej wykonywanie. Sąd uznał, że to Sylwester miał kierowniczą rolę w tym zabójstwie, dlatego on dostał 25 lat, a jego wspólnika skazano na 15. Jak gdyby mało było w tej sprawie idiotyzmów, Sylwester Krajewski wyszedł z więzienia na przepustkę na 5 dni w 2004 roku i do dziś nie wrócił. List kończy za nim nadal wisi na stronie policji, więc można poczynić śmiałe przypuszczenie, że do tej pory go nie złapano. Angora podaje, że prawdopodobnie ukrywa się w Anglii, ale nie wiem, czy istnieją jakieś powody, żeby tak sądzić, czy to tylko przypuszczenia, bo można odnieść wrażenie, że z jakiegoś powodu większość polskich uciekinierów z więzień ukrywa się właśnie w Anglii. No także takie rzeczy działy się kiedyś nad jeziorem w Dzikowie. Później pewnie sporo się tam zmieniło. Przede wszystkim okolica bardziej się zaludniła, stała się może trochę bardziej bezpieczna. Jednak w 2008 roku Dzikowo miało stać się ponownie sceną makabrycznej historii. Co nie oznacza jednak, że generalnie przestępczość w tej okolicy jest jakaś wysoka, bo jest znacznie niższa od średniej krajowej, natomiast tutejszy plan priorytetowy dzielnicowego brzmi dość enigmatycznie. Cytuję, ze względu na zdiagnozowane oczekiwania społeczne oraz analizę stanu bezpieczeństwa, jako priorytet uznano zminimalizowanie zjawiska demoralizacji nieletnich w miejscowości Osiek nad Wisłą. Nie ma informacji, jak policja zamierzała to osiągnąć, nie wiadomo też, czym ta demoralizacja młodzieży się objawiała. Dla niektórych na przykład oznaką demoralizacji jest czytanie Harry'ego Pottera, no ale domyślam się, że młodzież z Osieka może mieć coś więcej za uszami, skoro zainteresowała się tym policja, no ale przecież nie o tym dziś będziemy mówić. Mówimy o Ewie i Pawle i nowym domu w Dzikowie, ich niemal idealnym życiu, które przestało uchodzić za idealne pod koniec września 2008 roku, kiedy Ewa nie odebrała telefonu i nie odbierała go przez dłuższy czas. Żadnego z dwóch telefonów, które zwykle przy sobie nosiła, prywatnego ani służbowego. Ewa musiała sporo jeździć w związku ze swoją pracą handlowca, ale zawsze pamiętała o tym, żeby zadzwonić do matki i kontaktowała się z nią prawie codziennie, a tamtego dnia, na początku jesieni, jej telefony milczały, nie było sygnału, nie zadzwoniła ani nie odebrała telefonu od swojej mamy. Okazało się też, że tego ranka Ewa nie zjawiła się w pracy i nikogo nie poinformowała o planowanej nieobecności. Również mąż Ewy, Paweł, nie wiedział, gdzie może przebywać jego małżonka. To już poważnie zaniepokoiło jej matkę, która postanowiła natychmiast przyjechać do Dzikowa, a potem udała się prosto na komendę policji, by zgłosić zaginięcie córki. W Dzikowie rodzice Ewy udali się do jej domu. Był to jeszcze niewykończony budynek. Jak już mówiłam, Ewa i Paweł wzięli kredyt na budowę, ale pieniądze się skończyły i do skończenia budynku wciąż pozostało jeszcze sporo rzeczy, które musiały poczekać na lepsze czasy. Jednak dom był już doprowadzony do takiego etapu, że można było w nim mieszkać. Tam też spotkali swojego zięcia. Relacje Pawła z teściami nie były najlepsze, raczej takie stereotypowe z kawałów. Kiedy rodzice Ewy spotkali go w Dzikowie, wydawał się roztrzęsiony i przejęty zniknięciem żony. Wpuścił teściów do domu, gdzie pokazał im wszystkie rzeczy Ewy, które były na miejscu. Nie zabrała ze sobą nawet torebki, co w przypadku większości kobiet faktycznie stanowi niepokojący sygnał. Choć skoro mowa o sygnale, to telefonu Ewy w torebce nie było. Paweł po raz ostatni widział ją w nocy z 23 na 24 września. Przypuszczał, że ktoś po nią przyjechał, bo jej służbowe auto nadal stało przed domem. Widział za to w pobliżu samochód, który wydał mu się znajomy i mógł należeć do jednego człowieka, którego kojarzył z okolicy. Już następnego dnia Paweł zaczął organizować poszukiwania swojej żony. Jako strażak na pewno miał już w tym pewne doświadczenie, bo członkowie Straży Pożarnej niejednokrotnie biorą udział w takich akcjach poszukiwawczych, wspierają inne służby. Wkrótce Ewy szukała cała okolica. Rodzice kobiety, podobnie jak policjanci, spoglądali jednak na Pawła podejrzliwie. Policjanci, wiadomo, zawsze pierwszym podejrzanym jest mąż, więc z automatu trafia na pierwsze miejsce listy podejrzanych do czasu, gdy będzie w stanie w wiarygodny sposób przedstawić swoją wersję zdarzeń i oczyścić się ze wszystkich podejrzeń. Z kolei rodzice Ewy mieli o swoim zięciu nieco gorsze mniemanie niż jego koledzy ze Straży Pożarnej. Znali też nieco lepiej niż postronni obserwatorzy prawdziwe oblicze małżeństwa ich córki. Ewa przez wiele lat spotykała się z innym chłopakiem, przystojniakiem, po rozstaniu z którym dość szybko zdecydowała się poślubić Pawła. Może sądziła, że zapomni dzięki niemu o tej swojej pierwszej miłości i nieudanym związku. Możliwe, że wciąż czuła coś do tamtego chłopaka, bo według znajomych, którzy wypowiadali się w Gazecie Pomorskiej, Ewa nadal trzymała w domu jego zdjęcie. Zwykle takie motywacje do poślubienia kogoś okazują się złym pomysłem, no i tu nie było wyjątku, choć na zewnątrz wszystko wyglądało pięknie. Rodzice Ewy wiedzieli jednak, że już kilka miesięcy po ślubie w małżeństwie nie układało się najlepiej. Pawłowi zdarzyło się już wcześniej uderzyć Ewę, później przepraszał, obiecywał, że to się już nie powtórzy, a ona zdecydowała się mu wybaczyć. Jej rodzice stracili jednak zaufanie do zięcia i teraz, kiedy Ewa zaginęła, trudno było im uwierzyć w to, że Paweł nie miał z tym nic wspólnego. Znajomi mówili, że Paweł znęcał się nad swoją żoną psychicznie. Jednym z przykładów takiego znęcania miało być to, że na złość żonie nie zgadzał się na dzieci, których Ewa podobno bardzo pragnęła. Jednak prawdopodobnie to, że Paweł nie chciał mieć dzieci, a przynajmniej nie w tamtym momencie, było spowodowane zupełnie czymś innym. Ale o tym ci, którzy postrzegali Ewę i Pawła jako idealne małżeństwo wiodące perfekcyjne życie, nie mieli pojęcia. Bo trzeba powiedzieć, że Ewa też miała swoje za uszami. Policja była kilka razy wzywana do ich domu w Dzikowie i przemoc, do której tam dochodziło, zdaje się, nie była tylko jednostronna. A u jej źródeł leżały przede wszystkim narkotyki. Ewa była narkomanką. Uzależniła się jeszcze jako nastolatka, ale wtedy zdecydowana reakcja rodziców sprawiła, że zawróciła z tej drogi, ale narkomanem jest się przez całe życie. Nie jest to żadna tajemnica. Trudno powiedzieć, jak Ewa radziła sobie z nałogiem przez kolejne lata, czy do któregoś momentu pozostawała czysta, czy też wracała do nałogu i rzucała go na jakiś czas, by potem znowu wrócić, no bo tak niestety wygląda historia większości osób zmagających się z tym problemem. Wiadomo, że kiedy związała się z Pawłem, brała okazjonalnie amfetaminę, o czym on wiedział i godził się na to, bo sam też okazjonalnie brał. Może wiązało się to z jego pracą, z nocnymi dyżurami, podczas których trzeba mieć jasny umysł. Paweł brał raczej małe dawki, okazjonalnie i czuł, że w pełni nad tym panuje, przynajmniej do pewnego momentu. Nie wiedział jednak chyba, albo nie chciał wiedzieć, że w przypadku narkomanów nie ma czegoś takiego jak okazjonalne zażywanie. I okazjonalne zażywanie prędzej czy później przerodzi się ponownie w nałóg. No i tak też się stało w przypadku Ewy. Żadna niespodzianka. Nowa sytuacja życiowa, małżeństwo, nowy dom, nowa praca, to wszystko jest oczywiście ekscytujące, ale generuje też dużo stresu. I właśnie w takich sytuacjach narkomani często wracają do nałogu, kiedy mają problemy, kiedy sobie z czymś nie radzą. Znajomi Ewy w artykule w Gazecie Pomorskiej mówili, że Ewa tak naprawdę nie dorosła do małżeństwa, że nie do końca miała ochotę spędzić resztę życia u boku jednego mężczyzny, że lubiła się podobać, flirtować, otaczać mężczyznami. To się trochę kłóci z tym przedstawionym wcześniej twierdzeniem, że to Paweł nie chciał mieć dzieci, a ona chciała. Możliwe, że Ewa ukrywała przed swoimi znajomymi, albo przynajmniej przed ich częścią, to jaka naprawdę była i jak wyglądało jej życie. Paweł nie był zachwycony tym, że jego małżonka flirtuje z innymi mężczyznami, szczególnie, że nie zawsze kończyło się to jedynie na niewinnym flircie. Prawdopodobnie w którymś momencie Ewa przyznała mu się do tego, że trudno jej ograniczyć się tylko do jednego partnera seksualnego, bo para zaczęła udzielać się na portalu dla swingersów. Ten eksperyment chyba jednak ostatecznie nie przyniósł im oczekiwanej obopólnej satysfakcji, bo już wkrótce Ewa wdała się w romans. A więc mamy już problemy małżeńskie, problemy z narkotykami. Do tego trzeba jeszcze dodać problemy finansowe, bo te często w końcu pojawiają się tam, gdzie pojawia się problem z narkotykami. Ewa i Paweł, jak już wspomniałam, niedawno zbudowali dom na kredyt. Pieniądze z kredytu się skończyły, musieli więc spłacać raty, a do tego wciąż czekało ich mnóstwo wydatków. Skąd na to wszystko brać? Byli parą dwudziestokilkulatków na dorobku, ich prace też nie były jakieś super dobrze płatne, nie byli dyrektorami banków czy prezesami korporacji. Na rok 2008, jak już mówiłam, to kryzys. Tymczasem oni, zamiast oszczędzać każdą złotówkę, coraz większe kwoty wydawali na amfetaminę. No i nakręcali spirale. Nie mieli pieniędzy, brali narkotyki, potem kłócili się o to, że nie mają pieniędzy i biorą narkotyki i tak dalej. Także jeśli faktycznie Paweł nie zgadzał się na dziecko, to było to działaniem dość racjonalnym i odpowiedzialnym. Chciał, żeby Ewa wyszła z nałogu. Prawdopodobnie stawiał jej warunek, że będą mieli dziecko tylko jeśli będzie czysta. Dopóki brała, zarówno ciąża, jak i późniejsza opieka nad dzieckiem były bardzo ryzykowne. Jednocześnie było jednak w tym żądaniu od Ewy zerwania z nałogiem wiele hipokryzji, bo sam nie przestał zażywać amfetaminy i nieraz wspólnie kupowali działki, razem je brali, nawet tej ostatniej nocy przed jej zaginięciem. Gdyby naprawdę chciał pomóc żonie wyjść z nałogu, nigdy nie powinien robić czegoś takiego, no chyba że sam już był też uzależniony, choć jeszcze nie dopuszczał do siebie tego faktu, co jest bardzo prawdopodobne. Tym bardziej decyzja o powstrzymaniu się od posiadania potomstwa była w tej sytuacji ze wszech miar wskazana. Biorąc pod uwagę to wszystko, należało brać pod uwagę, że Ewa oddaliła się dobrowolnie. Paweł przyznał, że tamtego wieczoru jeszcze raz się pokłócili o jej nałóg, że znowu robił jej wyrzuty i chciał, żeby przestała brać, po czym wspólnie wciągnęli działkę. Gdzie sens, gdzie logika? Się pytam. Przypuszczam po tych wyjaśnieniach, że po prostu oni już oboje byli uzależnieni, tylko Ewa była bardziej, potrzebowała więcej towaru, no i to tak złościło Pawła, bo na jej narkotyki szło więcej pieniędzy niż na jego. Tamtej nocy Ewa mogła więc z kimś odjechać. Może z jakimś przypadkowo poznanym facetem, może z nowym kochankiem, może wpadła w ciąg, nie chciała wracać do domu, do męża, który znów robiłby jej wymówki. Tym bardziej, że Ewa miała przed swoim zniknięciem pożyczać od znajomych pieniądze. Łącznie zebrało się tego 1000 złotych, co dziś jest znaczną kwotą, ale w 2008 roku było jeszcze znacznie, znacznie większą. Wtedy w Polsce płaca minimalna wynosiła 1126 zł i to brutto, a średnia pensja to było 2943 miesięcznie. Dla porównania w 2020 roku średnia pensja wynosiła 6346, także trochę ponad dwa razy więcej. Także 1000 zł wtedy i teraz to trochę co innego. Ewa mogła mieć dość swojego męża i ich kłótni, mogła wyjechać, rzucić wszystko, gdzieś się zaszyć, ale pewnie skontaktowałaby się prędzej czy później z kimś ze znajomych. Dałaby rodzinie znać, że wyjeżdża na kilka dni. Pokłóciła się z mężem, ale nie ze wszystkimi ludźmi, których znała, nie z całym swoim życiem. Gdyby była cała i zdrowa, ktoś musiałby mieć z nią kontakt, szczególnie, że ona nie była typem samotnika i pewnie chciałaby się przed kimś wygadać. Musiało więc stać się coś złego. Oczywiście bywają sytuacje, w których ktoś znika, pali za sobą mosty, zaczyna nowe życie zupełnie gdzie indziej i nie chce mieć kontaktu z nikim, kto należał do jego poprzedniego życia. Nie zdarza się to aż tak często, choć prawdopodobnie częściej niż nam się wydaje. I zwykle powodów takiej decyzji postronne osoby nie mają nigdy okazji poznać. Jednak istnieje ileś przesłanek pozwalających sądzić, że w jakimś przypadku doszło właśnie do takiego dobrowolnego porzucenia dotychczasowego życia. No i ten przypadek nie wyglądał jak jeden z nich. Policjantom zdecydowanie bardziej prawdopodobny wydał się udział męża w zniknięciu Ewy, szczególnie po tym, jak przeprowadzili rozmowy ze znajomymi, rodziną, sąsiadami pary, po tym, jak wysłuchali opowieści samego Pawła o narkotykach. Zresztą w służbowym samochodzie Ewy na potwierdzenie tego, co mówił, znaleziono podczas przeszukania amfetaminę i znajdowała się ona też w organizmie strażaka. To wszystko składało się na obrazek aż za dobrze znany. Bo wszystkie te historie są do siebie niepokojąco podobne. Na pierwszy rzut oka idealna para, idealna rodzina, wszyscy piękni i młodzi, bogaci, realizują się zawodowo, mają piękny dom, spotykają się ze znajomymi, żyją pełnią życia, a potem im dalej się w to wchodzi, tym więcej rys pojawia się na tym idealnym wizerunku i okazuje się, że z ideałem nie miał nic wspólnego. Że za tą starannie odgrywaną przed ludźmi szopką były nałogi, niewierność, przemoc i że tak naprawdę nigdy nie wiemy wszystkiego o drugim człowieku. A czasem wiemy o nim bardzo mało, choć rozmawiamy z nim codziennie i znamy się od lat. I ostatecznie Paweł nie wytrzymał. Podczas któregoś z kolei przesłuchania 30 września 2008 roku powiedział, że Ewa nie żyje i wskazał miejsce, w którym została pochowana. W płytkim grobie, w krzakach, niedaleko cmentarza Kaszczorek na obrzeżach Torunia, około 15 kilometrów od miejsca, w którym mieszkali. Gdyby Paweł sam nie wyznał policjantom, co zrobił, bardzo możliwe, że nigdy nie byliby w stanie mu udowodnić popełnienia tej zbrodni. Ewa prowadziła ryzykowny tryb życia, można powiedzieć podwójne życie. Miała do czynienia z dealerami, poznawała różnych mężczyzn, no i brała narkotyki. Tyle rzeczy może w takich okolicznościach pójść nie tak, że zniknięcie Ewy mogło ostatecznie zostać uznane za nieszczęśliwy wypadek. Paweł zadbał niemal o każdy szczegół, zacierając ślady swojej zbrodni, zmył krew z podłogi, używając detergentów, ubranie i telefon Ewy spalił w piecu, a to, co z nich zostało, wybrał z popielnika i porozrzucał w losowych miejscach. Ciało żony owinął w folię i zawiązał smyczą, następnie zaniósł do samochodu i odjechał. W poszukiwaniu miejsca, w którym mógłby je bezpiecznie porzucić. Nie mógł zrobić tego zbyt blisko domu, dojechał więc do Kaszczorka na obrzeżach Torunia i tam kręcił się przez jakiś czas, szukając odpowiedniego miejsca. Noc była mglista, miał więc ułatwioną sprawę. Wreszcie ukrył ciało w krzakach za cmentarzem i odjechał. Kiedy rozpoczęły się poszukiwania Ewy, w których zresztą brał przecież aktywny udział, zaczął się denerwować, że niewystarczająco dobrze ukrył ciało. Kolejnej nocy wrócił więc na miejsce ze szpadlem, w którym skrócił rączkę, żeby można było go łatwiej ukryć i wykopał w krzakach dół, do którego włożył owinięte w folię ciało i zasypał ziemią. Grób był płytki. Kopanie skróconą łopatą okazało się trudniejsze niż przypuszczał. Dodatkowo przeszkadzały mu korzenie, których mnóstwo było pod powierzchnią ziemi. Nie był więc w stanie wykopać głębokiego dołu. Od samego początku był jeden element, który mógł go zdradzić. Na jego szyi widniało zadrapanie. Próbował zamaskować je, używając pudru żony, ale nie miał wielkiej wprawy w postępowaniu z takimi kosmetykami. No i zadrapanie było nadal widoczne, co nie umknęło uwadze rodziców Ewy, którzy od początku przyglądali się zięciowi podejrzliwie i byli przekonani, że nie mówi całej prawdy. Zakopując ciało żony, Paweł próbował usunąć spod jej paznokci fragmenty swojego naskórka, które musiały się tam znaleźć po tym, jak go zadrapała. Zaczął więc wcierać pod jej paznokcie piach. Najbardziej upiorne i dziwaczne jest to, że robił to wszystko kilka godzin po tym, jak patrząc w oczy rodzicom Ewy twierdził, że tak bardzo martwi go jej zniknięcie, że kilka godzin wcześniej prowadził poszukiwania w okolicy Dzikowa, chociaż dokładnie wiedział, że Ewy tam nie ma. Angażował tych wszystkich ludzi, odbierał wyrazy współczucia, zapewnienia, że będzie dobrze, że na pewno Ewa się znajdzie, choć przecież wiedział dokładnie, że się nie znajdzie, a już na pewno nie cała i zdrowa. i tymi samymi rękami, którymi ściskał dłonie ludziom pomagającym w poszukiwaniach, zaledwie kilka godzin później wygrzebywał stężałe ciało żony z folii, w którą ją owinął i usiłował robić jakieś dziwne rzeczy z jej dłońmi, żeby zetrzeć z nich ślady swojego DNA. Aż trudno sobie coś takiego wyobrazić. Ostatecznie jednak opisał to miejsce dokładnie policjantom i 30 września w zaroślach za cmentarzem pojawiła się policyjna ekipa, która odkopała ciało Ewy Zdzikowa. Eksperci, którzy zbadali później ciało, ustalili, że kobieta zmarła na skutek zadławienia spowodowanego duszeniem i jakiś czas przed śmiercią straciła przytomność. Poza tym miała na ciele kilka siniaków i ran, te jednak nie mogły być przyczyną śmierci. W jej krwi znaleziono ślady amfetaminy. Kobieta miała też już pośmiertnie złamaną rękę, co jak się okazało wydarzyło się, kiedy Paweł usiłował wepchnąć ją do dołu. Skoro już mężczyzna przyznał się i wskazał miejsce ukrycia ciała, przyszedł czas na odtworzenie tego, co dokładnie wydarzyło się w nocy z 23 na 24 września i jakie motywacje za tym stały. Wiadomo już było, że między małżonkami doszło do awantury na tym samym tle co zawsze, czyli niewierność i narkotyki. Teraz jednak policja żądała szczegółów. Paweł przyznał więc, że 2 czy 3 dni przed zabójstwem odkrył na laptopie żony zdjęcia mężczyzny. Zdjęcia zostały zrobione w nocy 21 września w ich własnym domu, kiedy Paweł miał dyżur. Samo zdjęcie nie było jakieś szokujące, nie uwieczniono na nim żadnych intymnych scen, chłopak był ubrany, ale resztę dopowiedziała już wyobraźnia Pawła. Było dla niego jasne, że nie przyszedł tu w nocy pod jego nieobecność, żeby oglądać z jego żoną znaczki. Miał zresztą rację, tamtej nocy Ewa i jej partner faktycznie ze sobą współżyli w ich domu. Podobno miało to być ich pierwsze zbliżenie. Ten romans miał się dopiero zaczynać, choć w gruncie rzeczy dla Pawła nie miało to chyba aż takiego znaczenia, które to był raz. Świadomość, że kiedy on jest w pracy, jego żona przyjmuje kochanka w ich domu, na który on ze wszystkich sił starał się zarobić i który własnoręcznie wykańczał, przepełniła czary goryczy. Zrozumiał, że to nie może dłużej tak trwać. Nie powiedział Ewie o swoim odkryciu, nikomu nie powiedział. Zadręczał się tym przez pewien czas w samotności, jak to on. Czy wtedy już podjął decyzję o tym, że zamorduje żonę? On twierdził, że nie, że nadal ją kocha, że nigdy nie chciał zrobić jej krzywdy. Twierdził, że chciał porozmawiać z żoną i powiedzieć jej, że jeśli nie chce z nim być, to nie ma sensu dłużej się męczyć. Mogą się rozwieść, dom można sprzedać i podzielić się pieniędzmi i niech każde pójdzie w swoją stronę. Wreszcie postanowił, że odbędzie z Ewą poważną rozmowę właśnie tamtego wieczora. Wypił 2 piwa na odwagę, wcześniej brał też amfetaminę razem z Ewą. Był trochę nabuzowany, ale Ewa wróciła późno do domu, znowu nie wiedział, gdzie była i z kim. Powiedziała, że jest zmęczona i poszła spać. A Paweł zaczął pisać list. Już od dłuższego czasu rozmowy im się nie kleiły. On zresztą nie bardzo umiał mówić o swoich uczuciach. Albo milczał, albo wybuchał, krzyczał i wszystko zmieniało się w wielką awanturę zamiast w rozmowę, która mogłaby przynieść jakieś korzyści. Twierdził więc, że może łatwiej będzie mu spisać wszystko to, co leży mu na sercu, a leżeć musiało dość dużo, bo ostatecznie jego list wyszedł na 5 stron A4. Wręczył go Ewie jeszcze tej samej nocy, kiedy ta się przebudziła koło północy i wstała, żeby zobaczyć, co jeszcze Paweł robi. Zaczęła czytać, przebrnęła przez 2 strony, po czym stwierdziła, że nie jest ciekawa dalszego ciągu i że wyjeżdża. Nie sprecyzowała dokąd. Zrobiła to w dość lekceważący sposób i Pawła, który zawarł w tym liście wszystko, co go dręczyło od miesięcy, jej reakcja zabolała do żywego. Między małżonkami wybuchła dzika awantura. Trudno dzisiaj powiedzieć, kto zaczął, szczególnie, że znamy jedynie relacje Pawła. On twierdzi, że jako pierwsza do rękoczynów podsunęła się Ewa. Zaczęło się od rzutu popielniczką, jak w melodramacie. Popielniczka wyrąbała dziurę w nowej podłodze. Naokoło posypały się pety, które Paweł później starannie pozbierał. Zaczęło się przewracanie mebli, kłótnie, wyzwiska. Później to jedno chciało wyjść z domu, to drugie. Szarpali się trochę. Z czasem ciosy zaczęły stawać się coraz bardziej poważne. Uderzenia w twarz, najpierw dłonią, potem pięścią. Paweł był silniejszy od swojej żony i ostatecznie to on zwyciężył. Twierdził, że nie chciał zabić, że chciał ją tylko przytrzymać, kiedy się miotała, zarzucała go groźbami i przekleństwami. Jednak biegłym nie wyglądało to na przetrzymanie. Ustalono, że Paweł z dużą siłą ściskał jej szyję przez co najmniej 3 minuty. Proces w tej sprawie był już tylko formalnością. Co do winy Pawła nie było żadnych wątpliwości, choć podczas rozprawy obrona starała się mocno grać tą nieskazitelną opinią, jaką miał dotychczas Paweł. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdził, że nie działał z premedytacją, zabił w afekcie. Winił za wszystko amfetaminę oraz to, że Ewa nie doczytała do końca jego listu. Gdyby to zrobiła, może wszystko potoczyłoby się inaczej. Ostatecznie sąd okręgowy w Toruniu skazał Piotra na 14 lat pozbawienia wolności, także dzisiaj jest już zapewne na wolności. Ewę pochowano na cmentarzu w Toruniu, skąd pochodziła. Na pomniku widnieje tylko jej pierwsze nazwisko panieńskie. Nazwisko męża jej bliscy uznali widać za niegodne tego, by znalazło się przy jej imieniu w miejscu jej wiecznego spoczynku. Symbolicznie wymazali go z jej życia, chociaż tyle mogli zrobić. Jeszcze jedna historia o tym, jak mało znamy ludzi, którzy nas otaczają. Kiedy wie się już o tym wszystkim, to z niedowierzaniem słucha się wypowiedzi sąsiadów czy znajomych pary, którzy mówią o nich idealne małżeństwo. Fakt, cytuję jedną z sąsiadek, dla nas wszystkich był to wielki szok. Pan Paweł z kolegami strażakami budował tu dom, nawet nie zdążył dokończyć. Ona też tu była, nie słyszałam, aby się o coś kłócili. Normalne małżeństwo. Idealna para, bo budują dom, bo mają pracę, bo są młodzi, zdrowi, atrakcyjni. Ciekawe, ile jest takich par, małżeństw, rodzin, którym po cichu zazdrościmy lub kiedyś zazdrościliśmy, wyobrażając sobie, że ich życie musi być perfekcyjne, podczas gdy nasze jest takie zwyczajne, nieciekawe albo jakieś pogmatwane i bez sensu. I ciekawe, czy dalej byśmy im zazdrościli, gdybyśmy wiedzieli, co naprawdę dzieje się za drzwiami ich pięknego domu, kiedy nie ma tam postronnych osób. I to też kolejna sprawa, w której nie ma potwora w ludzkiej skórze, psychopaty, który przebiegle planuje każdy krok, zabija dla korzyści albo dla przyjemności. Jeszcze jedna opowieść o ludziach, którzy pogubili się w życiu, stworzyli sobie piekło na ziemi i nie potrafili się z niego wydostać. Paweł był strażakiem, ratował ludzkie życie. Pewnie nigdy wcześniej nie sądził, że mógłby kiedyś komuś to życie odebrać, a już szczególnie nie najbliższej osobie. Prawdopodobnie są ludzie, którzy rodzą się mordercami i którzy świadomie wybierają to, że nimi zostaną. Innych mordercami może uczynić patologiczne środowisko, w którym dorastają. A jeszcze inni stają się mordercami w ciągu miesiąca, tygodnia albo kilku sekund na skutek jednej złej decyzji albo dramatycznego splotu okoliczności. I to jest też chyba taki paradoks, bo morderca kojarzy nam się z siłą. A tak naprawdę, kiedy tak zwany zwykły człowiek popełnia zbrodnie, to często wcale to nie jest wyrazem siły, tylko wręcz przeciwnie, słabości. I wcale nie odwagi, tylko tchórzostwa. A to oznacza, że słabość i tchórzostwo mogą być równie groźne jak siła. I to już wszystko na dziś. Źródła do tego odcinka, jak zawsze, znajdziecie pod linkiem w opisie. Ja dziękuję jeszcze patronom z mojego wygaszanego konta na Patronite, w szczególności Waldkowi Czapiewskiemu. Dziękuję Wam też wszystkim za uwagę. Życzę Wam miłego i pięknego sierpnia i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.